Witamy wszystkich na kolejnej transmisji wykładu niedzielnego z hełma. Minęła godzina 10, mamy lipiec. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią będziemy omawiali kolejną wadę, która dyskwalifikowała kapłanów Izraela od służby w przybytku na rzecz Boga. Będzie to złamana ręka z 3 Mojżeszowy 21, 19 wersetu. Poprzednia część dotyczyła złamanej nogi, która także była wadą dyskwalifikującą od służby na rzecz Boga. Dzisiaj złamana ręka. Zapewne domyślamy się już na podstawie tego wszystkiego, co do tej pory powiedzieliśmy, że nie chodzi o literalną złamaną rękę, tak jak poprzednio nie chodziło o literalną złamaną nogę, tylko o taką duchową, symboliczną. W tym przypadku będziemy mówili o złamanej mocy, bo ramię w swojej całości, łącznie z dłonią, jest symbolem mocy. Za chwilę to zechcę udowodnić. Natomiast ręka, ta dłoń właściwie, bo ręka to całość, chociaż my w języku polskim nie odróżniamy ręki od dłoni. Czasami mówiąc za ręce mamy na myśli całą, od ramienia aż do końca, a czasami tylko mamy na myśli dłoń. Więc całe ramię, łącznie z dłonią, przedstawia w Biblii moc. Natomiast to zakończenie ręki, czyli dłoń, przedstawia służbę wykonywaną w ramach tejże mocy, bo żeby wykonywać jakąś służbę, trzeba posiadać taką czy inną moc, bo inaczej nie moglibyśmy niczego dokonać. Skąd wiemy, że to takie właśnie jest znaczenie ręki w Biblii, jako całości, czy też znaczenie dłoni, która kończy tą rękę? Wynika to ze sposobu używania przez Biblię ręki w różnych kontekstach. Kaznodzieja Salomonowy, 9 rozdział, tam zajrzymy jako do pierwszego. Kaznodzieja 9:10. 9:10. Na co się natknie twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według możności. Bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zamysłów, ani poznania, ani mądrości. Mowa jest o ręce, prawda? Czyli cokolwiek natknie się twoja moc, zdolność do wykonywania, do robienia, to rób to, na ile potrafisz czynić, ponieważ gdy umrzesz, nic nie będziesz mógł czynić, bo tam już nie ma żadnego działania. Podobnie objawienie 1:20, przenosimy się aż do końca Nowego Testamentu. Objawienie 1:20 mówi tak. Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej, i siedmiu złotych świeczników, siedem gwiazd to aniołowie siedmiu zborów, a siedem świeczników to siedem zborów. Znany obraz z Księgi Objawienia na odnośnie tego, jak Jezus w swojej prawej dłoni, ręce, trzymał te siedem gwiazd, czyli znowu miał je w swojej mocy. Wykorzystywał ich do służenia Bogu na przestrzeni całego wieku Ewangelii. Czyni to w tej chwili, będzie czynił to w przyszłości, gdy zawsze w swoim ręku, w swojej mocy, pod swoją kontrolą będzie miał różnego rodzaju klasy ludu Bożego za malutkim statkiem na czele. Ale mamy jeszcze Izajasza 62 rozdział, taki obraz ze Starego Testamentu, i tam chciałbym też zajrzeć. Tam będą aż trzy wersety. Izajasz 62, 1-3. Ciekawy fragment, dlatego wybrałem go także na wstępie do wykazania, jakie znaczenie ma ręka, dłoń w Biblii. Ze względu na Syjon nie będę milczał. Czytam Izajasz 62 od pierwszego. I ze względu na Jeruzalem nie spocznę, dopóki nie wzejdzie jak jasność jego sprawiedliwość i nie zapłonie jego zbawienie jak pochodnia. Wtedy ujrzą narody twoją sprawiedliwość i wszyscy królowie twoją chwałę. I nazwę cię nowym imieniem, które usta Pana ustalą albo określą. Będziesz wspaniałą koroną w ręku Pana i królewskim zawojem albo diademem w dłoni swego Boga. To werset trzeci ma szczególne znaczenie, ale dla kontekstu odczytałem także dwa pierwsze. Mamy tutaj mowę o Jezusie i malutkim statku, tak? To jest ten Syjon z pierwszego wersetu. I zauważmy, ten Syjon będzie koroną Boga. Bóg użyje ich jako korony Jezusa z malutkim statkiem. Syjon, klasa Syjonu. I zauważmy, jaki jest tutaj ciekawy opis sposobu użycia tejże korony, czyli naszego Pana razem z malutkim statkiem, przez Boga. W jego tysiąclecia będzie on koroną w ręku Pana i królewskim diademem w dłoni Twojego Boga. Jaka różnica, jaki kontrast wobec tego, jak ziemscy królowie stosują, używają, noszą swoje korony. Zwykle są one bardzo zdobne, drogimi kamieniami i noszą je na głowie, tak żeby wszyscy widzieli, żeby nikt nie przeoczył, jacy są bogaci, wielcy i wspaniali. Bóg wcale nie chwali się swoją wielkością, nie umieszcza korony, czyli naszego Pana z malutkim statkiem, na swojej głowie dla popisu, żeby zrobić wrażenie na innych, ale bierze tę swoją koronę, to co jest jego ozdobą, nie na głowę dla widoku innych, tylko do swojej dłoni, do swojej ręki, czyli wykorzystuje ich w służbie na rzecz innych ze swoich stworzeń, bo przecież nasz Pan z malutkim statkiem to nie wszystkie boskie stworzenia. Używa ich, żeby wieku tysiąclecia doprowadzać do życia wiecznego, do zbawienia w życiu wiecznym całą resztę ludzkości, która nie stała się częścią malutkiego statka. I doprowadza ich wszystkich do stanu królów, o którym mówi werset drugi. Wtedy ujrzą narody Twoją sprawiedliwość, narody ogólnie, narody ziemi, i wszyscy królowie, zauważmy, Twoją chwałę ujrzą wtedy. A z pewnością nie chodzi o królów ziemskich, doczesnych, bo tych już prawie, że nie ma. Tych Bóg usunął w czasie pierwszej wojny światowej, przed pierwszą wojną światową, i tam, gdzie oni pozostają, to i tak nie mają żadnego znaczenia. Chodzi o królów, którym stanie się każdy człowiek doprowadzony do doskonałości na ziemi, będzie królem i panem tejże planety. I wtedy ujrzą narody i wszyscy królowie chwałę. Prawda? Chwał Twoją chwałę i nazwą Cię imieniem nowym, które usta Pana ustalą albo wyznaczą. Tak. Takie miejsce zajmie nasz Pan z malutkim statkiem u Boga, będąc koroną, ale nie na głowie Boga, żeby się chwalić, tylko w ręku, w dłoni, żeby używać jej do wykonywania służby na rzecz innych Jego stworzeń. I do tego jeszcze chciałbym dołożyć obraz z II Mojżeszowej 4 rozdziału, więc zaglądamy także i tam, 2 Mojżeszowa 4, pierwszych 7 wersetów, wersety od 1 do 7. Odczytam ten fragment, znany, ale trzeba przypomnieć. A na to odezwał się Mojżesz z Bogiem, który chce wysłać go do Egiptu, a Mojżesz ma wątpliwości. Na to odezwał się Mojżesz i rzekł: a jeżeli nie uwierzą mi i nie usłuchają mnie, lecz powiedzą: Pan nie objawił się tobie? Rzekł Pan do niego: co masz w ręku swoim? On mówi: laskę. Rzuć ją na ziemię, a gdy ją rzucił na ziemię, zamieniła się w węża. Mojżesz zaś uciekał przed nim. I znowu Bóg mówi do Mojżesza: wyciągnij rękę, chwyć go za ogon. Wyciągnął tedy rękę, pochwycił go, a on zamienił się znowu w laskę w jego dłoni. Aby ci uwierzyli, że ci się ukazał Pan, Bóg ojców ich, Bóg Abrahama, Izaka i Jakuba. Rzekł Pan jeszcze do niego: włóż rękę w swoje zanadrze. I włożył rękę swoją w zanadrze, a gdy ją wyjął, oto ręka była pokryta trądem i biała jak śnieg. I rzekł: Włóż znowu rękę swą w zanadrze. Włożył ją ponownie w zanadrze, a gdy ją wyjął ze swego zanadrza, oto była znowu jak reszta ciała. I tu się zatrzymamy, bo to były dwa znaki dla Mojżesza, w których pojawia się ręka. W jej obydwóch biblijnych znaczeniach mocy i służby te znaczenia są powiązane, bo wykonywanie służby wymaga odpowiedniej mocy. Więc dlatego te dwa znaczenia idą bardzo często razem, albo jedno z nich przeważa na korzyść tego drugiego, albo odwrotnie. Co ciekawe, zgodnie z tym, co tu czytaliśmy, te obydwa znaki, które Bóg dał Mojżeszowi, miały mieć swój głos. Tak? Jeśli nie uwierzą głosowi znaku pierwszego, to jeszcze będzie głos znaku drugiego. Tym głosem są związane nauki związane z odnośnymi znakami. I to właśnie te nauki, ten głos miał przekonać lud Boży, że Pan powrócił, żeby wyzwolić swój lud. Po nich lud Boży miał się dowiedzieć o obecności drugiego Pana w jego drugim adwencie. Tak miał to były znaki, dwa znaki rozpoznawcze. Tam były dla Egiptu, ale nas interesuje nie dla Izraela w Egipcie, tylko dla cielesnego Izraela w Egipcie literalnym, tylko nas interesuje znaczenie tego dla duchowego Izraela w Egipcie symbolicznym, czyli w tymże świecie. Gdy Pan wraca, zawiadamia o swojej obecności i po czymś lud Boży, znajdujący się w Egipcie, miał poznać, że ten Pan powrócił. Tu nie będę omawiał za bardzo szczegółów, omówiłem je w wykładzie Głosy Trzech Znaków i zainteresowanych tam odsyłam, natomiast tutaj tylko wyciągam te fragmenty, które są związane z ręką i jej znaczeniem. Więc w pierwszym znaku mieliśmy laskę. Laska ma więcej niż jedno biblijne znaczenie, nawet dzisiaj wspomnijmy o dwóch, ale między innymi laska to władza. Wąż to wiadomo, każdy wie, nie trzeba mówić, to zło. Ręka, tak jak mówiliśmy, moc. Czyli ten pierwszy znak z laską rzuconą i zamienioną w węża i ponownie pochwyconą i znowu wraca ona do stanu laski, oznacza co? Że wypuszczenie władzy z ręki albo z mocy Boga prowadzi do zła, węża się ona zamienia, ale kiedy ją ponownie Bóg tą laskę, tą władzę uchwyci, to będzie koniec zła. Tak ten znak można zinterpretować, tak on wyglądał, tak Bóg to przeprowadził, pokazał Mojżeszowi. Jaki jest głos, czyli nauka tego znaku? Jakie były nauki na początku drugiego Adwentu, podawane przez Pana za pośrednictwem swoich narzędzi, szczególnie pastora Russella, który miał, na podstawie których lud Boży, duchowy Izrael tamtych czasów miał poznać, że Pan powrócił, przyszedł, żeby ich wyprowadzić, wyciągnąć z Egiptu. Zło, wynikiem, tak? Zło, które powstało tutaj na ziemi, trwa od dłuższego czasu, jest wynikiem wypuszczenia władzy z ręki Boga w sprawach ludzi. Fakt oczywisty. Ludzkość została pozostawiona w tym stanie zła na ich własnych drogach, żeby mogła skorzystać z tego zła, doświadczając go na własnej skórze, by następnie mogła porównać je z dobrem wieku tysiąclecia, to przed nami, przed ludzkością, i dzięki porównaniu tych dwóch kontrastowych doświadczeń ze złem teraz w obecnym życiu i z dobrem po zmartwychwstaniu wieku tysiąclecia, żeby mogła dokonać lepszego wyboru niż dokonał to Adam. Zło nie jest skutkiem niezdolności Boga, to są nauki prawdy paruzyjne. Świat do tej pory nie rozumie, skąd się wzięło zło i dlaczego Bóg toleruje zło, dlaczego ona nie dozwala. Więc tutaj przy okazji też chciałbym też to wyraźnie podkreślić, że zło nie jest skutkiem niezdolności czy niechęci Boga do kontrolowania spraw na ziemi wśród ludzi. Tym bardziej zło nie jest wynikiem kontrolowania przez Boga spraw na ziemi, ale jest wynikiem, skutkiem braku takiej kontroli. Bóg po prostu w dużym stopniu stoi z boku. To nie znaczy, że nic go nie interesuje na ziemi, bo ma swój plan i nie pozwoli na nic, co by miało mu ten plan pokrzyżować, ale w dużym stopniu nie wtrąca się w sprawy ludzi, tylko daje im okazję, żeby ponosili konsekwencje swoich grzesznych czynów, już począwszy od Edenu, od Adama. Czyli sprawy na ziemi zostały tymczasowo wypuszczone z ręki Boga, spod jego mocy, spod jego kontroli. Ale gdy Bóg ponownie uchwyci władzę w swoją ręce, schwyci tego węża za ogon, jak tam w znaku było, zakończy to panowanie zła i zostaną zaprowadzone rządy prawa i sprawiedliwości. Oczywiście prawa i sprawiedliwości z małych liter pisanych, nie z dużych. Tak jasne nauki na ten temat stały się możliwe dopiero w paruzji od pastora Russella. Chrześcijaństwo nie znało i do dziś nie zna odpowiedzi na to pytanie. Dlaczego Bóg dozwala na zło? Dlaczego dozwala na choroby, cierpienie, umieranie, śmierć, często w bardzo okrutnych okolicznościach i warunkach, obozów koncentracyjnych, wojen, różnych katastrof, jakie na ziemi mają miejsce. Później ten znak został powtórzony także przed Faraonem i nawet został skopiowany przez magików Egiptu, czyli, a ci magicy to teologowie chrześcijaństwa, też duchowy Izrael, tylko ci, którzy poszli w stronę błędu, nie w stronę prawdy i wolą nauki pogańskie i filozofie ludzkie od boskich nauk. I ci magicy, ci teologowie chrześcijaństwa też jakieś tam mają swoje teorie na temat tego, skąd się wzięło zło i dlaczego Bóg dozwala na to zło. Na przykład powiedzą, że Bóg zamienia zło w dobro. Z czego prosty wniosek, że wobec tego, czy czynimy dobro, czy zło, nie ma znaczenia. Możemy równie dobrze czynić zło, bo skoro Bóg zamienia zło w dobro, no to czy będę czynił dobro, czy będę czynił zło, nie ma żadnego znaczenia. I tak efektem będzie dobro. Tak by wynikało z takiego wyjaśnienia magików, teologów chrześcijaństwa. Mamy bardzo zresztą pięknie pokazaną ogromną różnicę w jakości nauk prawdy, a nauk magików, teologów chrześcijaństwa. Tam w typie, jak pamiętamy, gdy ci magicy Egiptu skopiowali tenże znak, to jeden wąż Arona, bo on był tylko jeden, pożar liczne, nie wiemy ile, ale w liczbie mnogiej, poza pożar liczne węże magików z Egiptu, którzy ci potworzyli, rzucając swoje laski, czyli też podając jakieś nauki wyjaśniające, ale jeden wąż prawdy, pożar i je wszystkie. To możemy sobie przypomnieć w drugim Mojżeszowie, 7 rozdziale, ale ja tam nie będę czytał tego fragmentu, bo to nie nasz temat. Drugi znak szybko jeszcze to trędowata ręka. Tak, ręka, przypominam, moc, a trąd to oczywiście, wiadomo, grzech, jeszcze nie ma potrzeby pewne rzeczy udowadniać, bo są tak gdyby oczywiste. Czyli ten znak drugi mniej więcej tak można byłoby streścić. Boska moc najpierw była widoczna bez grzechu, zdrowa ręka Mojżesza. Po schowaniu powraca trędowata, czyli grzeszna, niedoskonała, ponownie zostaje schowana i znowu powraca po tym krótkim schowaniu i już jest znowu zdrowa, czyli bez grzechu. Co to, to jest, tak wygląda znak. Jakie nauki temu towarzyszyły, które ten znak tak bardzo ładnie, pięknie w tym krótkim zestawieniu pokazuje? Otóż dotyczy to działalności boskiej mocy wśród rodzaju ludzkiego. Najpierw boska moc w pierwszym adwencie naszego Pana była, przejawiała się, była widoczna, obecna wśród ludzkości przez Jezusa. Była bez skazy, bo takim był Jezus. Potem nasz Pan umiera, czyli jest to boska moc schowana i przez pewien czas, krótki czas, bo tylko do pięćdziesiątnicy, nie ma działania boskiej mocy wśród ludzi. Żadnego. Apostołowie nawet mieli powiedziane, żeby czekali, po prostu czekali na to, co się ma dalej stać, że nawet nie dostali żadnych instrukcji na ten krótki czas, co mają wtedy robić. Nie działała na ziemi. W dniu pięćdziesiątnicy boska moc powróciła, została wyciągnięta ręka i zaczęła działać ponownie, ale już z trądem ta ręka wtedy była. Czyli boska moc działała przez niedoskonały kościół, maluczkie statko, który począwszy od apostołów poprzez następnych braci z maluczkiego statka i wszystkie inne klasy ludu Bożego, niższe, później używane aż do dzisiaj, są niedoskonali, trędowaci, więc Bóg z konieczności musi posługiwać się niedoskonałymi narzędziami. No i to się tutaj wiele różnych nauk na temat właśnie usprawiedliwienia, że usprawiedliwienie owszem niby jest, ale ono jest z wiary, przypisane, tak naprawdę nikt nie staje się sprawiedliwy, doskonały. To są to wszystkie te nauki mieszczą się w tymże znaku, ale to moglibyśmy poświęcić temu oddzielny temat. Potem znowu ta moc jest schowana, prawda? Pod pachę ręka idzie, ta trędowata. Chwilę jej nie ma i potem znowu wraca już zdrowa, czyli znowu doskonała. Czyli Kościół, maluczki statko, kończy swój pobyt na ziemi, odchodzi z tejże ziemi, odchodzą także i inne klasy, które były na ziemi, tylko kompania, młodości ani godni, i przez jakiś czas boska moc nie działa, po czym wraca ponownie bez grzechu w postaci godnych, zbudzonych z grobu, jako reprezentantów, doskonałych reprezentantów niebieskiego królestwa. Tyle takiego wstępu odnośnie tej znaczenia ręki, chciałem po prostu pokazać na różnych biblijnych tekstach jej znaczenie. A teraz wracamy do naszego podstawowego wątku, czyli złamana ręka. Dlaczego ze złamaną ręką nie można być kapłanem i służyć było w przybytku Izraela? Złamana ręka to podobnie jak w przypadku złamanej nogi, tam był upadek w postępowaniu, a tutaj mamy złamana ręka to upadek w służbie wykonywanej na rzecz Boga. Niewłaściwa służba na rzecz Boga. Służba gwałcąca sprawiedliwość, grzeszna, która niby jest dla Boga, a tak naprawdę Bóg się wstydzi za takich chrześcijan w ten sposób służących, łamiących rękę, ze złamaną rękę. Tak się niestety dzieje, że służba dla Boga u niektórych, od razu chciałbym się dodać, u zbyt wielu chrześcijan, polegała i wciąż polega na gwałceniu, czyli innymi słowy na łamaniu sprawiedliwości. I to w stosunku do różnych osób, w stosunku do innych chrześcijan, współbraci w tej samej wierze, a także w stosunku do tych, którzy jeszcze Ewangelii nie poznali, na przykład do pogan. Cofnijmy się wstecz w historii i zobaczmy, jak poganie często dowiadywali się o Jezusie i o Jego roli Zbawiciela, o Jego miłości, o miłości Boga. Naganiani do tegoż Boga ogniem, mieczem, dzisiaj bardziej strachem, jeszcze stosuje taką metodę naganiania ludzi do Boga. Ogniem, mieczem i strachem. A to jest śmiertelny cios w samą ideę chrześcijaństwa, bo chrześcijaństwo ma pociągać ludzi przez prezentowanie boskiej miłości, miłości Jezusa jako Odkupiciela i tych, którzy i ci, którzy głoszą, powinni w ten sam sposób głosić, żeby tych ludzi przyciągać do Boga z powodu ich oceny dla Boga i dla Jezusa i kim oni są, a nie pod groźbą ognia, miecza czy też strachu przed którą śmiercią. Mamy takich liczne przykłady zapisane na kartach historii, mordowanie świętych Starego Testamentu, tam możemy wiele o tym poczytać, potem zabicie naszego Pana Jezusa w źle pojętej służbie dla Boga, później przyszło chrześcijaństwo i było chyba jeszcze gorzej, jeszcze bardziej okrutnie, jeszcze bardziej diabelsko. Inkwizycja, prześladowania, wojny religijne, krucjaty, wyprawy krzyżowe, nawracanie ogniem i mieczem. Wszystko to wykonywane było przez podobno religijnych ludzi. I podobno z bardzo pobożnych pobudek. Na przykład prześladowanie Serweta przez Kalwina, albo Sobór Konstancji, który bardzo brzydko pozbawił życia Husa. Przy okazji rocznica śmierci 607 tego reformatora, członka maluczkiego statka zapewne, będzie za 3 dni, 6 lipca, bo 6 lipca, 607 lat temu Hus spłonął na stosie, skazany przez sobór różnych biskupów, kardynałów katolickich w Konstancji. Oczywiście ja nie zamierzam poświęcać tutaj czasu na omawianie żadnych konkretnych przykładów historycznych, bo te można znaleźć w książkach historycznych. Oprócz tego to nie jest budujące. Każdy wie bez udowadniania, co wyprawiało, specjalnie używam terminu wyprawiało, nie robiło chrześcijaństwo, to co wyprawiało chrześcijaństwo na przestrzeni wieków w stosunku do bliźnich i włącznie z bliźnimi, którzy wierzyli w tego samego Boga i w tego samego Jezusa. Ja będę się bardziej chciał się skupić na tym, co Biblia o tym mówi, żeby pokazać, po pierwsze, że Bóg o tym wiedział, że tak miało być, że tak chrześcijanie będą mu służyli, będą łamali swoje ręce wielokrotnie i w wielu miejscach, i po drugie, żeby także pokazać, że z biblijnego punktu widzenia tacy chrześcijanie, którzy łamią sobie ręce w tak pojętej służbie dla Boga, nie mają powodu ani do dumy, ani do nadziei na pochwałę ze strony Boga. A zacznę od wersetu z Mateusza 11:12. Dosyć zagadkowe słowa naszego Pana. Mateusz 11:12. Tam możemy przeczytać tak. A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają albo biorą siłą. Zależnie od tłumaczenia, to porywanie może być także oddane jako branie siłą. Zagadkowe słowa, jak powiedziałem. Zapowiadają one co? Wszechobecność zarówno w judaizmie, ale on się już kończył, więc nie o to chodziło głównie naszemu Panu, i nigdy skala prawdziwości tego wersetu w judaizmie nie była tak wielka, jak potem za chwilę w chrześcijaństwie miało się to stać. Więc przede wszystkim zapowiedź, wszechobecność w chrześcijaństwie dziwnej służby dla Boga. Służby pełnej przemocy i gwałtu. Słowa jednocześnie wskazujące na źródło i powód tej przemocy i gwałtu. Tych wiecznie, ciągle łamanych rąk na przestrzeni wieków i aż do dzisiaj. Przez tak zwanych chrześcijan, bo aż trzeba dodać to tak zwanych chrześcijan, bo trudno nazwać ich chrześcijanami, przez tak zwanych chrześcijan, których Jezus tutaj nazywa jak? Gwałtownikami. Co raczej nie jest komplementem pod ich adresem, gdyż bardziej klasyfikuje ich jako sług szatana niż sług Boga. Wyobrażamy sobie dzieci Boże nazwane gwałtownikami? Chcielibyśmy być takimi dziećmi Bożymi, o których Jezus powie gwałtownicy? Mówiąc o królestwie, nasz Pan mówi tutaj o królestwie niebios, że tego gwałtu doznaje i ci gwałtownicy biorą siłą je, porywają, niszczą, rozrywają. Mówiąc o królestwie niebios, które tego gwałtu doznaje, jest brane siłą przez gwałtowników, Jezus na pewno nie ma na myśli klasy królestwa niebios, które będzie rządzić niebawem nad ludzkością. Niebawem zobaczymy ich przez ich ziemskich przedstawicieli w postaci godnych tutaj na ziemi. Ale takiemu królestwu, które będzie rządzić i panować, nikt się nie sprzeciwi, żadna siła się nie sprzeciwi, nie mówiąc, żeby zadawała jakikolwiek gwałt temu królestwu. Nie ma mocnych na to. Jezus zatem musi mieć na myśli Królestwo Niebios w innym stanie albo w innym fazie jego rozwoju niż to panujące. To logiczne, prawda? A jakie ma królestwo na myśli? To embrionalne. To rozwijane w obecnym czasie, w obecnym życiu, jeszcze nie panujące. To ono cierpi, to ono doznaje gwałtu. Gwałtownicy biorą go siłą i rozrywają. Używają przemocy wobec przedstawicieli tegoż królestwa, którzy próbują wiernie podążać za Jezusem. Łukasz 21:12. Zaglądamy do Łukasza 21:12. Lecz zanim się to wszystko stanie, podniosą na was swe ręce i prześladować was będą i wydawać do synagog i więzień i wodzić przed królów i namiestników dla imienia mego. Jana 15 rozdział, 18-21. Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego, że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem, nie jest sługa większy nad Pana swego. Jeśli mnie prześladowali, i was prześladować będą. Jeśli słowo moje zachowali, i wasze zachowywać będą. A to wszystko uczynią wam dla imienia mego, bo nie znają tego, który mnie posłał. Polecam pamięci ostatni werset przed chwilą przeczytany, że będą to czynić, bo nie znają tego, który mnie posłał. Za chwilę w 16 rozdziale 1-3, też tam przechodzimy Jana, będzie to powtórzone przez naszego Pana. To wam powiedziałem, abyście się nie zgorszyli, też nie potknęli, nie upadli, gdy zobaczycie, że jedni bracia chrześcijanie mordują innych braci chrześcijan, w tym was i waszych innych współbraci. Wyłączać was będą z synagog. Więcej, nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, zobaczmy, ta godzina miała nadchodzić, czyli nasz Pan od razu przeniósł się myślami do przodu, nie, będą was synagog, no miał czasy jeszcze Żydów, że Żydzi też zdążyli troszeczkę poprześladować chrześcijan, naśladowców Jezusa, ale troszeczkę, już niebawem zakończyli egzystencję państwową i nie mogli nawet fizycznie tego kontynuować. Ale więc nasz Pan mówi, nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą albo dla Boga. I znowu werset trzeci, który powtarza tę samą myśl, którą polecałem pamięci. A to będą czynić dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie. Czyli widzimy wyraźnie, jeżeli mieli zabijać was, myśląc, że służą Bogu, mówiąc, że służą Bogu, no to ma na myśli chrześcijan, prawda? Bo nikt nie zabija, nawet jak poganin zabije chrześcijanina z powodu różnicy wiary, to on nie robi tego jako służbę dla Boga. Chyba, że ktoś powie, Adam, dla swojego Boga, ale nasz Pan na pewno nie miał na myśli pogańskich bogów, tylko jak służbę Bożą, to dla tego Boga wspólnego. A to będą czynić dlatego, że nie poznali mnie ani Ojca, a 21, tak, z poprzedniego rozdziału, a to wszystko uczynią wam dla imienia mego, bo nie znają tego, który mnie posłał. Czyli widzimy tutaj wyraźnie, jaka jest relacja takich gwałtowników z Bogiem. Oni go nie znają. I Jezus wprost mówi, będą robić to dlatego, że nie poznali. Nie znają ani Ojca, ani mnie, nie poznali. I to właśnie tłumaczy ich bycie gwałtownikami i prześladowanie współbraci. I jeszcze chciałbym zajrzeć do Mateusza 7 rozdziału, gdzie Jezus podaje ocenę, z jaką spotkają się ci gwałtownicy, którzy niby służą dla Boga, na Niego się powołują, wykonują wielką służbę, ich zdaniem, dla Boga i dla Jego sprawy, ale służą w ten sposób, o jakim mówimy. Łamią sobie ciągle ręce i z takimi złamanymi rękami przychodzą do Boga, a do Boga jeszcze mają nadzieję, albo przynajmniej się oszukują, że dostaną nagrodę i dostaną godnie przyjęci. Mateusz 7:21-23. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Od razu dzieli, prawda? Już wyraźnie mówi. Mówią, Panie, Panie, ale co z tego? Lecz ten, tylko ten wejdzie, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? Wtedy im powiem, nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Nie potrzeba komentować. To Królestwo Niebios, które miało być tak porywane, brane siłą, miała być przemoc wobec Niego używana, miało swój początek od naszego Pana w Jordanie. Wtedy się zaczęło. A pierwszym, który doznał z tego powodu gwałtu i przemocy na samym sobie przez ścięcie, był ten, który jako pierwszy głosił to królestwo, Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel też należy do tego królestwa, oczywiście w jego ziemskiej części, jako jeden z klasy starożytnych godnych, na których powrót, oby jak najszybszy, czekamy. Potem ten gwałt dosięgnął Jezusa, apostołów, członków gwiezdnych, całą wierną klasę Eliasza, malutkiego statka z wieku Ewangelii. Ci cierpieli najbardziej. Późniejsze klasy niespodzone z ducha, czyli obecnie lud Boży żyjący, już tak nie cierpi. Widzimy, skala cierpień, prześladowań spadła, ponieważ zmieniły się czasy. Zbliża się Królestwo Jezusa na ziemi. A przygotowując się do tego Królestwa, Jezus podaje różnego rodzaju prawdy. Nie tylko religijne, ale i świeckie. W świetle których nie wypada już tak jawnie mordować kogoś za to, że inaczej coś wierzy. Ale dawniej wypadało. Robiły to wszystkie kościoły, używając do pomocy władzy świeckiej. Więc ale te najwyższe klasy miały taką właśnie drogę. Łącznie z maluczkim statkiem z całego wieku Ewangelii, traktowani z pogwałceniem wszelkich zasad sprawiedliwości, zniesławianych, oczernianych i zabijanych. I tu właśnie co ciekawe, nie głównie przez pogan jako wrogów chrześcijaństwa, co byłoby zrozumiałe, ktoś powie, ale poganie prześladowali pierwotne chrześcijaństwo. No tak, trochę zdążyli. Żydzi bardzo niewiele zdążyli, bo to kwestia ilu lat? 30 lat i koniec narodowości żydowskiej. Poganie zdążyli trochę dłużej, bo to jakieś 200-250 lat prześladowania, ale już na początku IV wieku, w 313 roku, chrześcijaństwo stało się religią panującą i zaczęło się prześladować wzajemnie. Przy czym to ci niewierni prześladowali tych wiernych. Tak to zawsze bywa. Bo ci wierni mają prawdę i ducha prawdy, ci niewierni mają błąd i ducha błędu, więc wiadomo, kto kogo prześladuje. A co więcej, prześladowania, jakie chrześcijaństwo zaczęło wzajemnie wobec siebie stosować, niszcząc się wzajemnie, depcząc i mordując, było, te prześladowania były na wiele wyższą skalę. Miały o wiele bardziej szatański, diabelski charakter, chociażby sobie starczy sobie przeczytać historyczne zapisy o inkwizycji i o różnych wyrafinowanych torturach, jakie tam stosowano wobec współbraci w Chrystusie. I przede wszystkim ci, którzy siebie nazywali chrześcijanami, tępili innych chrześcijan. To jest to, co nasz Pan głównie miał na myśli. Nie te krótkie prześladowania ze strony pogan. A jedni chrześcijanie tępili innych chrześcijan tylko dlatego, że niektórzy nie chcieli wypaczać Ewangelii. Chcieli żyć zgodnie z nią, tak jak ją rozumieli. Nie chcieli wykorzystywać Ewangelii i Boga do tego, żeby dążyć do władzy, pieniędzy, robić kariery w tym świecie. Wobec tego nie pasowali do głównego nurtu chrześcijaństwa, które dokładnie to czyniło. Nie było zainteresowane prawdą, cierpieniem, rozwijaniem charakterów miłości, tylko rządzeniem, panowaniem, władzą, pieniędzmi, wyniesieniem, wpływami i tak dalej, i tak dalej. Głównie czyniło to papiestwo. Głównie. Ale sekty protestanckie, córki tegoż wielkiego systemu, nie mają też czystego sumienia pod tym względem. A wynikało to wszystko z powodu nieznania przez nich Boga. Tak nasz Pan powiedział, będą was zabijać, bo nigdy nie poznali mnie, ani Ojca nie poznali. Tak w swoim nieznaniu, swojej ignorancji na temat prawdy, oczywiście ignorancji na życzenie, bo ich prawda nie interesowała, oni prawdy nie szukali, więc otrzymali takie zrozumienie, jakie im pasowało, które było im bliskie dla nich, które im się podobało. Więc takie zrozumienie prawdy posiadali, z prawdy, w cudzysłowie prawdy. W rzeczywistości realizowali swoje własne upadłe żądze, pragnienia ziemskich korzyści, ziemskiego wyniesienia i panowania tu i teraz. Żeby jakoś to odbiblijnie udowodnić, bo obiecałem, że nie będę do historii zaglądał, bo szkoda na to czasu w wykładzie biblijnym, chciałbym pokazać, że już w czasach apostołów były te tendencje i Paweł musiał się włączać i to wszystko uspokajać. 1 Koryntów, 4 rozdział, od 6 do 21. No dużo, być może nie będziemy czytali wszystkiego, zobaczymy przynajmniej początek. 1 Koryntów, 4 rozdział, od 6. A ja odniosłem to do siebie samego i do Apolosa przez wzgląd na was, bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano. Żeby nikt z was nie wynosił się na drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. To jest ciekawe, że on tutaj zwraca uwagę w 6 wersecie, żebyście się nie posuwali dalej ponad to, co napisano. I za chwilę będzie mówił o tym, o czym, prawda, my też mówimy. Więc z tego wniosek logiczny, że jeżeli Paweł zwraca mi uwagę, żeby nie powoływali się na apostołów, co któryś z nich powiedział, tylko na to, co napisano, bo wtedy wiadomo, że ktoś na to napisał, ktoś się podpisał i ktoś może to potwierdzić, autor, prawda? Widocznie były różnego rodzaju pogłoski z powoływania się na apostołów, że powiedzieli tak albo powiedzieli tak, a dalsza treść tego, co Paweł pisze, wskazuje, że wiązało się to z wyniesieniem ziemskim, z panowaniem przez Kościół, przez naśladowców Chrystusa tu i teraz, jako coś należnego im, jako czegoś, czego Bóg od nich oczekuje. Co wiemy zresztą, w końcu się stało. Gdy apostołowie zasnęli, ich zabrakło, to wzięli się do panowania i rozpoczęli erę chrześcijaństwa. No czytam dalej, bo z tego tak przynajmniej jakiś kawałek, niekoniecznie do 21, czyli werset 7. Bo któż ciebie wyróżnia, albo co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubić, jakobyś nie otrzymał? Już jesteście nasyceni, zaczynamy to właśnie, już wzbogaciliście się bez nas, zaczęliście królować? Obyście zaczęli królować i abyśmy my wespół z wami zaczęli królować. Paweł wiedział o tym, że obiecane jest im królowanie z Jezusem po jego powrocie, po przygotowaniu się przez nich do tej roli, po udoskonaleniu swoich charakterów, po staniu się takimi jak Jezus. Takich królów się nie boimy. Ale jak doskonały grzeszny człowiek weźmie się za królowanie w swoim obecnym stanie, a to właśnie się stało, to właśnie zrobiło chrześcijaństwo, to efekty mamy takie, jakie mamy. Inkwizycje, krucjaty, mordy, fałszywe świadectwa, wymuszanie zeznań i tak dalej, i tak dalej. No i czytam dalej, tak? Werset 9. Bo wydaje mi się, że Bóg nas, apostołów, oznaczał jako najpośredniejszych, jakby na śmierć skazany, gdyż staliśmy się widowiskiem dla ludzi, aniołów, dla świata. Myśmy głupi dla Chrystusa, a wyście rozumni. Czyli jak gdyby znowu kontrastuje. Ironii, używa ironii, pokazując, że my głupi, apostołowie, no i ci, którzy podobnie wierzą, rozumieją, to są tacy nic nieznaczący, skazani na śmierć. A wy mądrzy, wy już zajmujecie, szukacie dla siebie wyniesienia i dobrych pozycji, posad. Myśmy słabi, a wyście mocni, wy jesteście szanowani, a my w pogardzie. Aż do tej chwili cierpimy głód, pragnienie, jesteśmy nadzy, policzkowani, tułamy się, trudzimy się pracą własnych rąk, spotwarzają nas, a my błogosławimy, prześladują, a my znosimy. Złorzeczą nam, my się modlimy. Staliśmy się jak śmiecie tego, tak śmiecie tego świata, jak omieciny u wszystkich aż dotąd. Piszę to nie, aby was zawstydzić, lecz żeby was napomnieć, jako moje dzieci umiłowane. Czyli znowu pokazuje, że im, że mają zupełnie inną postawę niż oni. Opisał apostołów i innych wiernych i ich, jak gdyby, no, nie chcę ich zawstydzić, ale żeby się byli przed napomnieni. Bo choćbyście mieli 10 tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców nie macie wielu, pokazuje, że on ich doprawdy przeprowadził, był ich ojcem duchowym i tak dalej, już dalej nie będę czytał. W każdym razie widzimy przejawy pragnienia władzy i doczesnego wyniesienia. Z naginaniem, dodajmy, z naginaniem tego w tym celu, żeby tą władzę osiągnąć, panowanie, dobrobyt i tak dalej, w tej chwili dla nas, chrześcijan, naśladowców Jezusa, Królestwo Boże, przecież to my, to z naginaniem w tym celu tego, co niby powiedzieli apostołowie. Stąd reprymenda dla nich, żeby tylko to, co napisano, było podstawą, na którą oni będą się powoływać. Prawie od samego początku, bo od czasów apostołów, ci gwałtownicy dominują w chrześcijaństwie. Dominują swoją liczbą jako ogromna masa konkolu. Dominują władzą i bogactwem, gdyż głównie zabiegają o to, właśnie o to, o władzę, bogactwo, wpływy. No i oczywiście je zdobywają. Przygniatają i wypychają na margines nieliczną grupę wiernych w poszczególnych kościołach chrześcijańskich, tak jak one istnieją. Niszcząc dobry wpływ tych wiernych na pozostałych członków grupy religijnej, którzy z tego powodu dają się łatwo manipulować i wykorzystywać, żeby umacniać wpływy tych gwałtowników. A nawet dają się podburzać do prześladowania wiernych. Jak babcia, która niosła chrust na stos, na którym palił się serwet. Chciała mieć też babcia swój udział w spaleniu heretyka. Blokują postęp prawdy. Blokują rozwój tych, którzy jako nieco lepsi mogliby się rozwijać duchowo. Mogliby być lepszymi dziećmi Boga i naśladowcami Chrystusa. Ale pod wpływem takich przywódców, takich wodzów, zasypiają duchowo. Obojętnieją na Boga i na prawdę Biblii. Stają się ślepymi, posłusznymi wykonawcami, tak jak w wojsku czy w partiach politycznych, wykonawcami woli swych wodzów. I nawet do punktu prześladowania i zabijania współbraci. Mateusz 23:13, nie sposób czegoś nie zacytować. Mateusz 23:13-15. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie Królestwo Niebo sprzed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie, ani nie pozwalacie wejść wchodzącym. Czyli tym, którzy chcieliby wejść, no bo chyba nie wchodzą ci inni też, prawda, skoro tamci mi nie pozwalają. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że pożeracie domy wdów i to pod pokrywką długich modlitw, dlatego otrzymacie surowszy wyrok. O co widać, o co ich chodziło? Majątki, bogacenie się przez udawanie pobożności i liczenie na to, że wesprą nasz biednych sług Boga swoimi majątkami i wyznawcy nasi. A szczególnie starsze osoby, wdowy, były ich głównym źródłem. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, 15 czytam, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem piekła i tutaj uwaga, dwakroć jak wy sami. Tak jest dokładnie. Nie dwa razy gorszym niż wy sami, tylko dwakroć jak wy sami. Czynicie takiego nowego, którego uda wam się nawrócić do swojego systemu wartości, do swoich nauk, swojej prawdy, prawdy w cudzysłowie, czynicie go synem piekła dwakroć jak wy sami, to znaczy pod dwoma różnymi względami. Fałszywych nauk i fałszywych praktyk, które z tych nauk wynikają. Albo można powiedzieć synem piekła pod wpływem błędów, które im zanieśliście i ducha błędów, który z tymi błędami im wcisnęliście, którego oni nabyli, rozwinęli. powtarzam, jak to często powtórzę, znowu powtarzam to przy różnych okazjach, że jest prawda i duch prawdy. Jest błąd i duch błędu. Jeżeli mamy prawdę, możemy mieć także ducha prawdy. Mówię możemy, bo nie musimy, bo można mieć prawdę, której się nie praktykuje i nie ma ducha prawdy. Podobnie na szczęście jest z błędem, co w tym przypadku działa na korzyść. Jeżeli masz błąd i go nie praktykujesz, to unikasz ducha błędu, no, przynajmniej w znakomitej większości. Może minimalne ślady jakieś tam się pojawią, ale niedużo. I jeszcze chciałbym Ezechiela 34 zacytować, bo ten Ezechiel 34 w wersetach 20-22 też bardzo ładnie opisuje postępowanie gwałtowników, tych ze złamanymi rękami. Ezechiela 34:20-22. Dlatego tak mówi do nich wszechmocny Pan. On wcześniej nam mówi o deptaniu pastwiska, o mąceniu wody, czyli zanieczyszczaniu prawdy, ale mnie interesuje postawa gwałtowników i jak oni niszczą lud Boży w tych grupach religijnych, w których on się znajduje. Tych gwałtowników wszędzie jest najwięcej, w każdym kościele chrześcijańskim. Sam są główni zawsze gwałtownicy. Dlatego tak mówi do nich wszechmocny Pan. Oto ja sam rozsądzę między owcami tłustymi a owcami chudymi. Oczywiście, gdy mówi owcami tłustymi, to w oczach ludzi ma na myśli. Ci wielcy, a owce chude to ci ubodzy w duchu, o których nasz Pan mówił, że błogosławieni. To ci te owce chude właśnie w oczach tego świata, to są ci prawdziwi chrześcijanie. Ponieważ odepchnęliście wszystkie słabe, zauważmy, te tłuste owce, duże, silne, przebojowe, gwałtowne. Ponieważ odepchnęliście wszystkie słabe bokiem i plecami otrąciliście je swoimi rogami. Złe intonacje nałożyłem, więc raz jeszcze 21. Ponieważ odepchnęliście wszystkie słabe bokiem i plecami i otrąciliście je swoimi rogami, aż wypchnęliście je na zewnątrz. Bardzo dobrze, aż wypchnęliście je na zewnątrz. Czyżby aluzja Ezechiela do tego, że prawdziwy lud Boży miał prędzej czy później wyjść z tego Babilonu i z tych grup, bo tam się na dłuższą metę nie da wytrzymać. Męczyli się latami, aż w końcu przyszedł drugi adwent, prawda drugiego adwentu i zaproszenie do wyjścia z Babilonu. To łóżko, które było cały czas za krótkie i kołdra za krótko, żeby się przykryć, w końcu stało, mogło być dłuższe, ale trzeba było zmienić łóżko, trzeba było wyjść z Babilonu. Dlatego wyratuję moją trzodę i już nie będzie łupem, kończy Ezechiel, rozsądzę między owcą a owcą. Tyle ten fragment z Mateusza 11:12 z jego omówieniem. A teraz jeszcze jeden fragment, który też tak omówimy nieco dłużej, nieco szerzej, żeby dał nam pełniejszy obraz złamania ręki i konsekwencji w służbie Bożej dla tych, którzy te ręce sobie łamią. Objawienie 11:2 pierwsze wersety. Objawienie kojarzy się nam wszystkim jako trudny fragment. Ten, który za chwilę czytam, też nie będzie łatwy, ale nie jest też trudny. Myśli można wyprowadzić, zresztą za chwilę będziemy to czynić. Objawienie 11:2 pierwsze wersety. I dano mi trzcinę podobną do laski mierniczej i powiedziano, wstań i zmierz świątynię Bożą i ołtarz i tych, którzy się w niej kłaniają. Lecz zewnętrzny dziedziniec świątyni wyłącz, nie mierz go, gdyż oddany został poganom, którzy tratować albo deptać będą święte miasto przez 42 miesiące. Na pozór może się wydawać, jaki to ma związek z naszym tematem. No ma, zaraz zobaczymy. Pozwala zrozumieć, jak to było możliwe, że jedni chrześcijanie mordowali, deptali, prześladowali innych chrześcijan, czyli łamali sobie ręce. Służyli Bogu w ten właśnie sposób, który Bóg uważa za połamane ręce. Co to za służba? Jesteście złamanymi rękami. Żaden ze złamaną ręką nie będzie podchodził, żeby składać jakiekolwiek ofiary. Tak mówił do kapłanów cielesnego Izraela. I tak samo mówi do duchowego Izraela. Dla przypomnienia, kapłan to osoba, która poświęciła swoje życie Bogu. Mówi ten kapłan duchowy. Nie ten, który ma ofiary, tam zwierzęta przynosi, tylko poświęca samego siebie. Jego ciało, jego ludzka natura jest ofiarą, którą Bogu składa i on jest kapłanem dla tego swojego zwierzęcia, dla tego swojego ludzkiego ciała, dla swojej ludzkiej. Więc każda osoba, która jest poświęcona, jest kapłanem, która ofiaruje swoje człowieczeństwo w służbie dla Boga. Żebyśmy nie myśleli, że bycie kapłanem to trzeba spełnić jakieś warunki, szkoły teologiczne pokończyć, mieć rękę na ramieniu położoną przez odpowiednią osobę albo cokolwiek innego. Każdy, który Bogu się poświęca, staje się kapłanem swojego własnego człowieczeństwa. Przeczytaliśmy ten fragment. Według tych wersetów Mamy tutaj szczególnie drugi, jest dla nas najciekawszy. Mowa tu jest o tym, że na dziedzińcu są jacyś poganie, którzy depczą, tratują święte miasto. Robią to przez 42 miesiące. Pojawia się pytanie, co to za poganie na dziedzińcu, który przy okazji nie miał być też mierzony, tak, bo Bóg powiedział, żeby nie mierzyć, tylko zostawić go na zewnątrz. I co to za deptanie? Za to prześladowanie, dręczenie. Mieli dręczyć święte miasto. No to łatwo można święte miasto zrozumieć. Święte miasto to malutkie statko, Syjon, tak? Przygotowywane jako przyszły rząd dla ludzkości. Niebawem stąpi z nieba. Objawienie 21 pięknie opisuje to miasto. Syjon, nowy rząd religijny naszego Pana z Kościołem w niebie i ich ziemskich przedstawicieli w postaci godnych, którzy zaprowadzą to, co potem objawienie 21 opisuje w następnych wersetach jako koniec śmierci, bólu, cierpienia, płaczu i umierania. Żebyśmy mogli to wszystko zrozumieć, poganie na dziedzińcu depczą miasto święte, malutkie statko, o co tu chodzi? Zacznijmy od krótkiego, minutowego przypomnienia tzw. cieni przybytku pastora Russella. Mamy ten obraz i na wiek Ewangelii, co to oznacza ten obraz? Był obóz, był dziedziniec, na dziedzińcu stały te dwie świątnice pod namiotem. I ta droga znamienitego z obozu prowadziła przez bramę, która się otwierała na dziedziniec, a potem przez pierwszą zasłonę do tego pierwszego przybytku. Tak można byłoby powiedzieć, prawda? Ten obóz, kto zna cienie przybytku pastora Russella, to wie. Kto nie zna, polecam, żeby się zapoznał. Podstawa do zrozumienia wielu, wielu rzeczy, w ogóle właściwie całego boskiego planu. Podstawa i ułatwienie ogromne. No w tymże obozie są ci, którzy z imienia są tylko chrześcijanami, którzy nawet nie są usprawiedliwieni przez wiarę, tylko mówią o Jezusie, ale On nie jest im bliski, Bóg nie jest im bliski, oni dla Niego nie żyją, nawet nie wierzą w Niego tak naprawdę, tylko ustami, ale serce są daleko, tak nasz Pan ich opisał. Więc tego nominalnego obozu droga prowadziła na dziedziniec przez bramę. Bramą jest nasz Pan. Jeżeli ktoś miał trochę więcej wiary niż ten przeciętny, nominalny chrześcijanin, który żyje tak jak żyje, kradnie, zabija, oszukuje i nadal jeszcze idzie do kościoła i nie ma problemu, to jeżeli przez bramę wchodził na dziedziniec, to wchodził na ten dziedziniec, dziedziniec do stanu usprawiedliwienia z wiary. Stał się wierzącym chrześcijaninem, bo ci w obozie to nie są wierzący. Stał się wierzącym chrześcijaninem, ale wciąż niepoświęcony. Natomiast kiedy się poświęcał, to przechodził przez pierwszą zasłonę, wchodził, tak, następowało spłodzenie z ducha, znalazł się w świątnicy, tam miał te trzy sprzęty, które mu pomagały w jego rozwoju, a gdy kończył swoje życie w wierności, to wchodził pod drugą zasłonę, a w chwili pierwszego zmartwychwstania pojawiał się w świątnicy Najświętszej, prawda, w tejże skrzyni, która tam była, wiek oto Bóg, a skrzynia Jezus z całym maluczkim statkiem. Tak i tak krótko mogę to streścić, prawda, żeby tylko przypomnieć, bo znowu to nie nasz temat, ale chcemy zrozumieć poganie na dziedzińcu. Skoro dziedziniec to stan usprawiedliwienia z wiary, bo już po przejściu przez bramę, tak, przez Jezusa, może kogoś dziwić obecność tam pogan. No bo poganie, jak wiemy, z tego co przed chwilą powiedziałem, nie są nawet pokazani w obozie, lecz poza obozem. Tutaj taka uwaga, że dla Żydów poganie to wszyscy innej narodowości niż żydowska, a dla chrześcijan poganie to oczywiście niewierzący w naszego Pana. O jakich pogan chodzi na dziedzińcu? Tych z żydowskiego punktu widzenia, czyli nie Żydów, narodowości nieżydowskiej, czy tych niewierzących w Jezusa? Ani jednych, ani o drugich. No bo przecież ci niewierzący w Jezusa nie mogą być na dziedzińcu pokazani. A znowu wszyscy inni nieżydzi narodowości nieżydowskiej, no dlaczego mieliby być na dziedzińcu? Za to, że nie są Żydami? No to przecież byłoby śmieszne, prawda? Narodowe wykluczenie Żydów z dziedzińca, tak jakby żaden Żyd nie mógł stać się wierzącym w naszego Pana. No to w takim razie apostołowie by musieli być jako pierwsi wykluczeni. Więc nie chodzi o jednych, ani drugich. Ani literalnych Żydów z punktu widzenia ani o literalnych pogan z punktu widzenia żydowskiego, czyli inne nacje, ani z punktu widzenia chrześcijańskiego, czyli osoby niewierzące w Jezusa, tylko mające jakieś tam bożki pogańskie. Tu chodzi o symbolicznych pogan. Żeby to wyjaśnić, musimy zrozumieć, kto jest w Biblii symbolicznym Żydem, a to nas doprowadzi do znaczenia symbolicznego poganina. Symboliczny Żyd, powiem, a za chwilę udowodnię, symboliczny Żyd, ten prawdziwy Żyd, to nie ten, który się narodził z genów w narodzie żydowskim, tylko osoba poświęcona Bogu. Ewangelia Jana 1,47, to chciałbym zacytować jako początek. A gdy Jezus ujrzał Natanaela, idącego do niego, rzekł o nim, oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu, albo zdrady, albo podstępu, jak to woli. Oto prawdziwy Izraelita. Co przez to nam nasz Pan chciał powiedzieć? No, że reszta Żydów to już nie tacy prawdziwi, to jest prawdziwy. No, ale dlaczego? Oni tak samo byli urodzeni z 12 synów Jakuba, jak i on, prawda? Ale nasz Pan miał na myśli osobę w sercu oddaną, poświęconą Bogu, szukającą tego Boga. A kropkę nad i, żeby już nie było wątpliwości, stawia apostoł Paweł w Rzymian w 2 rozdziale. I tam teraz zajrzymy. Rzymian 2, 28 i 29. Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz. I nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie. I to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca w duchu, a nie według litery. Taki ma chwały nie u ludzi, lecz u Boga. Bo Bóg go widzi jako Żyda, a dla ludzi może być różnie. Czyli według Pawła symboliczny prawdziwy Żyd to osoba obrzezana w sercu, nie obrzezana na ciele. Co sugeruje od razu, że obrzezanie było typem, symbolem tego obrzezania prawdziwego, serca. No ale jak można serce obrzezać? Umarlibyśmy, gdybyśmy literalnie obrzezali serce, bo byśmy coś tam wycięli niezbędnego w tym sercu. Chodzi oczywiście o obrzezanie znowu symboliczne, duchowe. Tak Biblia jest zorganizowana, że wiele, wiele prawd podawanych jest symbolicznie, duchowo. Więc osoba poświęcona to osoba obrzezana w sercu, nie na ciele. A skoro tak, skoro prawdziwe obrzezanie to jest to w sercu, to każdy może się w sercu obrzezać. Bez względu na geny, Żyd i pogani. Każdy, kto chce się w sercu obrzezać. Obrzezanie ciała, jak wiemy, polegało na tym, że się odcinało pewien fragment ciała i wyrzucało. Dlaczego to jest dobrym symbolem poświęcenia? Bo osoba, która się Bogu poświęca, też coś obrzezuje w sercu. Odcina, odrzuca cielesne cele, ambicje, nadzieje, pragnienia, styl życia, myślenia i tak dalej. Dlatego to jest możliwe dla każdego. Żyda, nie Żyda, nie ma znaczenia. Każdy, kto chce dokonać takiego odrzucenia, wyrzucenia różnych elementów swojej cielesności, na pewno w 100% tej grzesznej, a także częściowo także i niegrzesznej, bo niekoniecznie służącej, wobec tego nawet niegrzeszne rzeczy czasami trzeba wyrzucić, bo niepotrzebnie zabierają czas i uwagę. I może to zrobić każdy, bez względu na narodowość. Paweł w Kolosensów w 2 rozdziale jeszcze wyraźniej mówi, wyjaśnia ten element odrzucania, wycinania. Aż odwołam się do tego. Kolosensów 2, 11-12. Zobaczmy. W nim też zostaliście obrzezani obrzeską dokonaną nie ręką ludzką. Nie tą literalną. Gdy, i teraz zobaczmy, gdy wyzuliście, albo gdy odrzuciliście, albo gdy wyrzuciliście, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego przez obrzezanie Chrystusowe. Więc mówi o tym, że odrzuciliście, wyzuliście się jakieś ciała grzeszne. Wiadomo, nie wcięcie fizyczne, tylko cielesne różnego rodzaju skłonności. Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, a chrzest to śmierć. Wraz z Nim, z naszym Panem, z Jezusem, zostaliście pogrzebani w chrzcie, którym też zostaliście wespół z Nim wzbudzeni, już nawet mówił, już wzbudzeni, prawda, bo powstaliście do nowego życia przez poświęcenie, uznanie siebie za martwych, przez odrzucenie wszystkiego, co grzeszne, przez odrzucenie także części niegrzecznych, ale niekoniecznie przydatnych. Zostaliście wespół z Nim wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go zbudził z martwych, przy czym ci martwi to nie ci z grobu, tylko ludzkie ludzka wola, umysł, serce, ponieważ oni już w tym życiu byli wzbudzeni razem z Jezusem. A przecież oni żyli, adresaci. To znowu inny temat, nie będę wchodził w szczegóły, bo nie można kilku tematów omówić w jednym. Skoro obrzezany Żyd to symbol osoby poświęconej Bogu, poganin to symbol osoby jakiej? Niepoświęconej. Bez względu na to, czy ta osoba jest usprawiedliwiona, czy nie. Zobaczmy sobie na przykład objawienie 2.9, znowu objawienie, ale łatwe fragmenty. W objawieniu także są i łatwiejsze fragmenty. No bo na przykład, czy mamy problem z objawieniem 2.9, fragment listu do zboru w Smyrnie. Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. O co tu chodzi? Że bluźnią tobie ci, którzy się podają za Żydów. Kwestie narodowościowe Jezus wyprowadza tutaj. Paszporty, dowody osobiste nieżydowskie, a mówią, że są, nie, jak wiem, chodziło o symbolicznego Żyda. Podają się za poświęconych, a nie są nimi. Są synagogą szatana. I potem jeszcze w 3 rozdziale 9, W innym liście do Filadelfii zboże pisze to samo. Oto sprawie, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawie i tak dalej. Więc znowu jest użyte symboliczny termin Żyd jako osoba poświęcona. Wiemy o tym, że w kościele chrześcijańskim udawano prawdziwe poświęcenie. Ci wszyscy wielcy biskupi, kardynałowie, papieże to przecież słudzy Boży. Słudzy Boży, którzy skazywali tysiące i miliony innych współbraci na śmierć. Takimi to byli sługami. Jezus się do nich nie przyznaje. Podają się za Żydów, ale nimi nie są. Są synagogą szatana. Czyli poganie z objawienia 11.2, którzy deptali na dziedzińcu miasto święte, malutkie statko, to po prostu osoby niepoświęcone, które mogą być oczywiście i usprawiedliwione, i nieusprawiedliwione. Każdy niepoświęcony jest poganinem, ale nawet jeśli jest usprawiedliwiony, to z punktu widzenia braku poświęcenia wciąż jest poganinem. Tak go Biblia przedstawia. Chociaż ci, którzy tutaj są na dziedzińcu i depczą, no to są usprawiedliwieni, inaczej by nie weszli na dziedziniec. Więc ci poganie, depczący malutkie statko na dziedzińcu, są usprawiedliwieni z wiary. No i teraz wracamy do naszego objawienia 11 rozdziału, żebyśmy mogli zobaczyć te dwa pierwsze wersety. Pierwszy, krótko, najkrócej jak się da, więcej szczegółów omawiam w temacie deptani przez pogan. Tam mówię o deptaniu przez pogan literalnych, fizycznych i także tych duchowych, symbolicznych, ale no nie mogę pominąć pierwszego, żeby tylko drugi wyjaśnić, bo on się wiąże. I dano mi trzcinę podobną do laski mierniczej, powiedziano wstań, zmierz świątynię Bożą i ołtarz i tych, którzy się w niej kłaniają. Tak? Mamy znowu tą laskę, to nazwana laska miernicza do mierzenia. W tym przypadku to nie władza, jak tam w symbolu, tylko prawda Biblii. Nie będę cytował, ale Psalm 23,4 mówią, że laska i kij twój one mnie cieszą. Laska i kij. Laska, Biblia, słowo prawdy, kij, opatrzności Boże, które cieszą, prowadzą dziecko Boże. Podstawą naszego prowadzenia albo podstawą prowadzenia nas przez Boga jest laska i kij. Słowo Boże jako nasza wskazówka i opatrzność Pana, z której on czasami też korzysta. Psalm 23,4, każdy może sobie sprawdzić sam. I ta laska tutaj miała pomierzyć różne rzeczy. Ta właśnie laska, tak, czyli prawdy Biblii, służą do opisu, do mierzenia, do wytyczania, do charakterystyki, do sprawdzania postępu ludu Bożego w jego Ewangelii, w rozwijaniu miłości bezinteresownej, w rozwijaniu podobieństwa do Chrystusa. Paweł mówił o tym procesie inaczej, trochę zagadkowo, ale łatwiej. Rzymian 8,16. Polecam się chwilę na tym zatrzymać. Rzymian 8,16. Używa tutaj słowa duch w jego dwóch z 12 znaczeń, jakie to słowo w Biblii posiada. Mówi tak, ten duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Albo ten duch poświadcza duchowi naszemu, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Widzimy tutaj dwa razy występuje słowo duch. Ten duch, jakiś jeden, poświadcza duchowi jakiemuś innemu, który nazywa naszym. Jeden duch poświadcza jakiemuś drugiemu duchowi coś. O co może chodzić? Zagadkowe słowo, ale jak się weźmie znaczenia słowa duch w Biblii, jest ich 12, a dwa z nich tutaj używa Paweł. Znowu, to nie mój temat, żeby pokazywać te 12 znaczeń, dlatego tylko powiem. Ten duch, prawda, nauki Biblii. To mówiąc, ten duch, ten pierwszy, to są nauki Biblii, poświadcza duchowi naszemu. Albo świadczy razem z naszym duchem. Gdy używa słowa duch w drugim znaczeniu, no w drugie wejście, to też drugie znaczenie, drugie użycie tego słowa w tym zdaniu. Chodzi o nasze usposobienie w nas. Czyli poświadcza duchowi naszemu. Świadczy razem z duchem naszym, z naszym usposobieniem, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Przeczytajmy to teraz, zastępując słowo duch tymi znaczeniami dwoma, jakie ono tutaj ma. Czy będzie łatwiej? Prawdy nauki Biblii poświadczają naszemu usposobieniu, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Chyba trochę jaśniejsze, prawda? Czyli o co chodzi? Jeśli nauki Biblii, duch Biblii, na temat cech, doświadczeń, życia, działalności dzieci Bożych jest w harmonii z naszym usposobieniem, albo jeśli rzeczy podane w Biblii o dzieciach Bożych występują w nas, są w nas obecne, to mamy dowód, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Tak to Paweł pokazuje. Wystarczy zatem przekonać, jakie są to rzeczy, które Biblia mówi o dzieciach Bożych, a następnie zmierzyć siebie laską prawdy, naukami biblijnymi, czy te rzeczy posiadamy. Zmierzymy się, opiszemy i będziemy wiedzieli. To nie nasz temat, ale krótko. Znajdę tylko w imieniu 7 elementów, które Biblia podaje o dzieciach Bożych i każdy może sobie sam te elementy sprawdzić, czy one są obecne w jego życiu. Punkt pierwszy, oceniające zrozumienie głębokich rzeczy Bożych. Punkt drugi, kiedyś niebiańskie, dzisiaj powiemy duchowe aspiracje. Trzeci, sposobności służby. Czwarty, wzrastanie w podobieństwie do Chrystusa, żeby być coraz bardziej podobnym. Piąte, prześladowania dla prawdy i sprawiedliwości. Szóste, kary za wady. Muszą być niedoskonały, musi być czasami karany. Siedem, próby charakteru w pokusach do zła. To są elementy, o których mówi Biblia, że są obecne w życiu dziecka Bożego. Jeżeli mamy je wszystkie, to możemy być pewni, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli mamy niektóre, a niektórych nie, to trzeba się zastanowić, dlaczego nie ma ich wszystkich. Ale to znowu nie mój temat, tylko tak wspomniałem. Przechodzimy do wersetu drugiego, który nas najbardziej interesuje. Ale zewnętrzny dziedziniec, albo dziedziniec, który jest na zewnątrz, pomiń, wyłącz, nie mierz go. Dlaczego? Bo został dany poganem i będą deptać miasto święte przez 42 miesiące. To niemierzenie dziedzińca, to oznacza, że na dziedzińcu w wieku Ewangelii nie ma zbawienia. Nie ma zakończenia zbawienia dla tych, którzy są pokazani, czyli dla usprawiedliwionych. I nie mierz, czyli nie podawaj żadnych praw na temat tego, jak usprawiedliwieni mają wyglądać, żeby byli zbawieni, bo oni na podstawie samego usprawiedliwienia, bez poświęcenia i bez rozwinięcia charakteru na podobieństwo Jezusa, nie będą zbawieni. Czyli dziedziniec wieku Ewangelii nie jest etapem, który by kończył cokolwiek dla kogokolwiek. Tam jest tylko wierząca, ale nawet niepoświęcona jednostka. Większość tych wierzących, ale niepoświęconych robi to, co werset drugi im przypisuje. Czyli w ten swój dziwny sposób służą Bogu. Depczą miasto święte. Depczą maluczkie statko. Robią to przez 42 miesiące. Te 42 miesiące są w Biblii wyrażone na chyba trzy różne sposoby. Właśnie 42 miesiące, 1260 dni, 3,5 roku oraz czas, czasu i pół czasu. To są nie cztery chyba, wymieniłem sposoby. No ale jakbyśmy nie policzyli, czy weźmiemy 42 miesiące, czas, czasy i pół czasu, 3,5 roku, 1260 dni, to zawsze uzyskamy 1260 dni. W tych latach czy w tych miesiącach tyle ich jest. I przez ten czas ci poganie na dziedzińcu, powtarzam, usprawiedliwieni, ale nie poświęceni. Ci, którzy przeszli przez bramę, uwierzyli w Jezusa i depczą, niszczą maluczkie statko w swojej źle pojętej służbie dla Boga. Trwało to 1260 lat, co się pokrywa z 1260 latami dominacji papieskiej. Od 539 do 1799 Napoleon, który przez Boga został wykorzystany do zniesienia świeckich wpływów papiestwa, przynajmniej tych takich decydujących, które były do tej pory. I od tamtej pory maluczkie statko przestało być tak deptane, jak było do tej pory deptane. I w tym czasie, tak, to ci symboliczni poganie, ci wierzący, ale nie poświęceni, szczególnie prześladowali, uciskali klasę maluczkiego statka, czyli to święte miasto. Jeszcze nie sposób chyba pominąć Daniela, 7 rozdział. Tam jest, widzę, fragment dłuższy, 7, 19 do 25, no nie taki długi, to może w sumie i przeczytamy. Daniel 7, od 19 do 25. Wtedy zapragnąłem się dowiedzieć się prawdy o czwartym zwierzęciu, a nie będę czytał czwarte zwierzę, ten róg i tak dalej, to pominiem, jak tam wyrósł, to właśnie tak pokazane jest rozwój papiestwa, nie, historyczne rzeczy. 25 czytam, werset najciekawszy. I będzie mówił słowa zuchwałe przeciwko Najwyższemu. Będzie męczył ten róg, który wyrósł, czy usunął, tak doczesna władza papiestwa się kształtowała, to historycznie może sobie samemu prześledzić. Będzie męczył świętych Najwyższego. Będzie zamyślał odmieniać czasy i zakon. Będą wydani w jego moc, na szczęście nie na zawsze, aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu. Co daje dokładnie to samo, co 42 miesiące, 3,5 roku albo 1260 dni. Teraz możemy bardziej zrozumieć, jak to jest możliwe, że niektórzy chrześcijanie potrafią prześladować, potrafią niszczyć i zabijać innych chrześcijan. Kto to robi? Robią to niepoświęceni wierzący. Uchodzący za naśladowców Jezusa, ale nie będący, lecz należący do synagogi szatana, przesiąknięci prześladowczym duchem swych niewiernych wozów, różnych grup i grupek chrześcijaństwa. Od razu trzeba dodać jednak, że wśród tych usprawiedliwionych są także osoby wiernie trwające przy Jezusie i sprawiedliwości. Są, mamy nawet tak zwaną klasę quasi wybranych, bo to nie wszyscy tak robili, ale robiła to ogromna większość tej grupy, dlatego Biblia tak to podaje. Kto deptał? Poganie na dziedzińcu. Przez cały okres dominacji papieskiej niszczyli, prześladowali, dręczyli miasto święte, maluszkie statko. Ale na szczęście jest pewna grupa wśród tych usprawiedliwionych z wiary, która wiernie trwała przy okupie i wiernie trwała przy sprawiedliwości. Te dwa warunki muszą być spełnione. Nawet jak ktoś się nie poświęci, ale wierzy w Jezusa, to musi wierzyć całe życie, trzymać Jezusa i nie może naruszać, gwałcić sprawiedliwości. Naruszenie sprawiedliwości to jest grzech i utrata podstawy bycia z Bogiem. Jeżeli komuś takie to się przytrafi, musi pokutować i to naprawić. Inaczej przestanie być nawet usprawiedliwionym, wierzącym. Już nie mówiąc o niepoświęceniu, no bo na razie nie jest poświęcony. Więc istnieje na szczęście pewna mniejsza grupa wśród tych usprawiedliwionych, którzy nie splamili się takimi aktami łamania rąk, wrogimi aktami wobec inaczej wierzących i praktykujących współbraci. To właśnie ta znakomita większość tych usprawiedliwionych tworzy klasę quasi wybranych. Pomimo braku pełnego poświęcenia, pomimo tego, że jak to mówi Paweł w 2 Koryntów 6, 1 i 2, wzięli łaskę Bożą nadaremno, ma na myśli usprawiedliwienie, które dzięki wierze Jezusa, którego dostąpili. Ma na myśli drogę, jaką pokonali z obozu na dziedziniec. No ale nie poszli dalej do poświęcenia i nie weszli do świątnicy. No więc mówi, no to, to jakiś postęp zrobiliście na dziedziniec z obozu przez bramę. No ale to nie chodziło głównie Bogu o to. Ale Bóg się cieszy z tego niewielkiego postępu. Jeśli będziecie wierni w tym stanie dziedzińca, to stajecie się tą klasą quasi, którą nazywamy quasi wybrani, czyli niby wybrani. Więc pomimo tego wzięli łaskę Bożą nadaremno, jeśli do końca życia wytrwali przy okupie i nie gwałceniu sprawiedliwości, innymi słowy, jeśli żyli na wyższym poziomie, właściwym dla usprawiedliwionych, prawdziwie wierzących w Jezusa, nie przyłączali się do tych, którzy deptali święte miasto, nie dręczyli innych współbraci, nie angażowali się w to, no to stworzą klasę tych quasi wybranych. Natomiast ci, którzy to robili, a większość robiła, bo objawienie nawet mówi, że to robią poganie na dziedzińcu, to deptanie robili. Poganie na dziedzińcu. A potem dalej mówi, że to ten róg, który wyrósł i te trzy inne usunął, to on dręczył. Więc pokazuje główne źródło z punktu widzenia tych, którzy tych gwałtowników na samej górze i tych szeregowych na dziedzińcu wyznawców, którzy tak pojmowali służenie Bogu. Przez łamanie sobie rąk. Ileż to razy oni te ręce w swoim życiu połamali? W ilu miejscach je połamali? W jakim stanie są ich połamane ręce? Co będzie z ludźmi z takimi połamanymi rękami? Zatem czy może dziwić, że Bóg nie chce w gronie maluszkiego statka i nie tylko w gronie maluszkiego statka nikogo takiego? Bo chociaż mówimy o najwyższej klasie, to chyba nikt nie powie i nikt nie będzie obstawał przy tym, że w maluszkim statku nie wypada mieć połamane ręce, symbolicznie, tak jak dzisiaj mówiliśmy, ale w klasach niższych to już ujdzie może. Nie ujdzie w żadnej klasie. Nie ujdzie nawet w klasie restytucyjnej. Nikt, kto będzie miał tendencję łamać ręce taką służbą wobec dla Boga, nie znajdzie nawet miejsca w klasie restytucyjnej, więc nie ma się czym pocieszać. Trzeba po prostu nie łamać rąk. A jeżeli ktoś sobie złamał, trzeba jak najszybciej wyleczyć. Na szczęście jest możliwość. Dopóki jesteśmy w drodze, jak nasz Pan powiedział, dopóki jesteś w drodze, czyli dopóki nie zakończyło się Twoje zbawianie, wciąż jeszcze możesz coś zrobić, pokutuj i napraw stan rzeczy, jaki był do tej pory. W ten sposób można wyjść z tego. Także nawet jeżeli się komuś zdarzyło, to dopóki ma czas, niech to naprawi. Niech tego nie zostawia na nie wiadomo kiedy, żeby nie okazało się, że będzie za późno. I na tym temat o złamanej ręce kończymy. Za tydzień kolejna część. Tym razem będziemy mówili o innej wadzie, garbie. Garbaci także nie mogli być kapłanami. Co ten garb oznacza dla dziecka Bożego? Jaki to jest symboliczny, duchowy garb? O tym za tydzień, 10 lipca, również o 10. Za dzisiejszy dzień i wysłuchanie dziękuję. Życzę błogosławieństwa Bożego dla wszystkich słuchaczy.